aktualnie to, co chciałabym wykrzyczeć, to wszystkie te jakieś emocje, które siedzą we mnie, taka ogromna ilość jakiegoś takiego cierpienia, które się tam znalazła, nie mam pojęcia czemu. I to jest chyba dość indywidualne, ale też bardzo powszechne doświadczenie ludzkie. Często wszystko jest okej, ale tak naprawdę nic nie jest okej. I mam wrażenie, że tym się zajmuję, tym takim kłębkiem uczuć, które są we mnie, jakieś myśli, nieuświadomionych mechanizmów, nad którymi bardzo bym chciała pracować, a jednocześnie czasami jest ciężko. I to jest chyba to.
Trudno jest czasem właśnie o znalezienie swojej tożsamości, to te szukanie w głąb siebie pozwala dociec do tej prawdy o sobie.
Może nie zastanawiam się, kim jestem i po co żyję na swoich obrazach, ale zdecydowanie jestem bardziej skierowany do wewnątrz niż na zewnątrz. No i faktycznie można to stwierdzić o współczesnym młodym malarstwie, że jednak osoby artystyczne zerkają bardziej w głąb siebie i do wewnątrz.
Niepokoję się, a nie jestem przerażony i nie biję na larum, tylko ich wspieram w tym, ponieważ chcę wierzyć, że to ich doprowadzi do czegoś dobrego i przeżyjemy wszyscy. Co ja mogę im powiedzieć? Nie? Zaprzeczcie sami sobie? To byłoby z mojej strony morderstwo po prostu artystyczne. Ja mogę dbać o to, żeby byli szczerzy w tym, co robię, a nie żeby robili pod dyktando.
To jest mój kącik i to jest ostatnia praca, którą zaczęłam. A tu mam poprzednią. Pracuję teraz nad wielkoformatowymi autoportretami. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, o czym ja mogę opowiedzieć ze swojej własnej perspektywy, więc zaczęłam wybierać motywy, które po prostu są najbliżej mnie i z otoczenia. I jest tutaj dużo moich bliskich i wspomnień i one okalają mój autoportret. Nie chciałam tego zdradzać. Chciałabym, żeby te bliskie osoby przychodząc na wystawę mogły same siebie tutaj znaleźć. Taki był zamysł. Ten człowiek jest dla mnie najważniejszy i stąd cały czas utrzymuje się u mnie figuracja. Sytuacje zaobserwowane z życia cały czas są dla mnie piękne i ważne. Bardzo dużo w moich pracach jest tych wspomnień i sytuacji rodzinnych i szukam takich motywów uniwersalnych, których może właśnie przejrzeć się każda osoba. Moje najwcześniejsze wspomnienie, którego jeszcze nie namalowałam, to wyjazdy z dziadkami, kiedy musieli pracować jako rolnicy i zabierali nas na wóz i babcia wtedy pakowała takie bułeczki maślane i banany i czekałyśmy, aż skończą pracę na kucyku gdzieś obok, w bezpiecznym miejscu z siostrą. No i dziadkowie byli bardzo obecni w moim dzieciństwie. Spędzałyśmy z nimi czasem nawet więcej czasu niż z rodzicami. I to wszystko, co pamiętam. I ciepło twarzy i dźwięk maszyn, traktorów.
Mam mnóstwo ołówków, które często mi się też łamią. No i zazwyczaj, właśnie, znaczy zazwyczaj, zawsze zaczyna się to od szkiców. Zazwyczaj zaczyna się to po prostu od podmalówki, którą tworzę na płótnie. Najpierw maluję sobie tło, po prostu. Wybieram jakiś kolor jeden, którym pokrywam całe płótno i później dopiero nanoszę na to inne warstwy, na których znajdują się postaci, czy budynki, czy jakieś krajobrazy, czy cała ta sytuacja, którą sobie wcześniej wymyśliłem. Tutaj mam taki... O, akurat taką misę, w której trzymam terpentynę. Ona właśnie wydaje taki specyficzny dźwięk. Jest bardzo piękna, metalowa. Terpentyna daje mi bardzo fajny efekt matowego obrazu. A kiedy chcę, żeby mój obraz się błyszczał, to wtedy używam oleju lnianego. Obecnie pracuję nad zestawem prac, które opowiadają o takim momencie w życiu, który ja sobie nazywałem jakby takim zejściem do jaskini, do takiego jakby wyłączenia się troszeczkę z życia towarzysko społecznego, żeby bardziej się skupić na sobie, na jakimś wypoczynku, odpoczynku i rozumieniu samego siebie.
Nakładam laserunek z farby olejnej, czyli bardzo mocno rozcieńczoną farbę terpentyną. Rozprowadzam na płótnie, żeby lekko wzmocnić kolor. Nie jest to w 100% jakby intensywna barwa, po prostu nakładam bardzo rozcieńczoną warstwę. Praca przedstawia dwie kobiety zjadane przez potwora przypominającego wilka, ale niekoniecznie musi być to wilk. I chodziło mi o to, żeby przekazać bardziej może moje uczucie, stworzyć coś, co ciężko jest opisać słowami, ale przedstawić za pomocą obrazu, że albo tak naprawdę ja zjem, przetrawię moje emocje, albo one zjedzą, przetrawią mnie. Czyli jak bardzo mocno niektóre rzeczy na nas wpływają. I można powiedzieć, że jest to jedna z prac, z których jestem bardziej zadowolona, ponieważ poza takim mocnym wydźwiękiem emocjonalnym użyłam bardzo fajnych technik do niej. Trochę przypomina namalowanie tego na tablicy. Użyłam tutaj odrobinę farby tablicowej i również tych pasteli, przez co ma to ciekawą formę, ciekawy wydźwięk. No i ten dramatyzm sytuacyjny w porównaniu z takim dość naiwnym przedstawieniem. Myślę, że tutaj również dużo dodaje.
Mam wrażenie, że poziom skoncentrowania się artystów na samych sobie i na wyrażaniu samych siebie i swoich niesnasek z rzeczywistością rośnie. Że kiedyś artysta potrafił się schować za opowiadanie o świecie, nie chciał epatować swoimi losami. Dzisiaj tego jest, mam wrażenie, więcej.
Tematyką przewodnią moich prac są emocje i przeżywanie różnego rodzaju emocji. W tym roku bardzo mocno zajęłam się przeżywaniem żałoby i takim przetrawianiem tego wszystkiego. Ogólnie wyszłam od tematu wody i tutaj może tego nie widać. Troszkę późniejsze prace poruszają się wokół tematu wody, ale porównałam temat wody i żałoby, ponieważ żałoba ma swoje fazy, które są opisane przez naukę, tak samo jak woda, a właściwie nurt rzeki ma swoje fazy, które są opisane. I w sumie aktualnie tworzę zajadanie tej żałoby, przejadanie, czyli jesteśmy już na takim ostatnim stadium tego wszystkiego. Chodzi mi o rozpad bardzo ważnej relacji, która dużo dla mnie znaczyła. I żałoba po związku jest oczywiście w mniejszym stopniu, ale jednak żałobą po czymś, co się skończyło. I to dało mi dużo do myślenia, ponieważ przypominało żałobę, którą przeżyłam we wcześniejszych latach, na przykład po członkach rodziny, co jest dość normalne, prawda?
Pierwszą pracą w sumie, która powstała, była, jest nadal, taka duża jaskinia na płótnie 3-metrowym. I to też była pierwsza praca, w której ja nie namalowałem żadnej postaci, co w moim malarstwie jest wcześniej nie było w ogóle spotykane, bo zawsze można było znaleźć jakieś postaci. Tutaj świadomie z tego zrezygnowałem, żeby zachować tą pustkę i tą czystość, która też towarzyszyła mi w związku z wycofaniem się z życia takiego społecznego. Ja się bardzo, bardzo, bardzo pogubiłem wewnętrznie i żeby przetrwać ten czas, chwytałem się różnych, niekoniecznie dobrych rozwiązań. Po prostu, jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta i ja się właśnie tak troszeczkę czułem w tamtym momencie. I te rozwiązania niekoniecznie były właśnie dla mnie dobre, dlatego też nazywałem je takimi ślepymi strategiami przetrwania. Wolałbym tutaj nie opowiadać ze szczegółami, ale no tak na przykład rezygnowanie ze swoich dobrych nawyków, bo czasem tak jest łatwiej czegoś nie kontynuować. Na przykład nieużywanie telefonu przez pierwsze 2 godziny po obudzeniu się. To jest fantastyczny nawyk, którym wszystkim polecam. To mi bardzo pomogło się ożywić. I też zmienienie koloru telefonu na czarno-biały, w sensie jakby wyświetlacza. To są takie drobne rzeczy, ale one faktycznie jakby wpłynęły na jakieś takie moje samopoczucie, bo się odkleiłem od tego telefonu i zacząłem skupiać się bardziej na rzeczach, które są wokół mnie. No to mi też pozwoliło po prostu bardziej się skupić na swojej głowie, na swoich myślach, a nie na kolorowych obrazkach, którymi się wyświetlają i którymi jestem bombardowany zewsząd. Bo to nie były moje myśli, to nie były rzeczy, które mnie interesują, tylko to były jakieś takie narzucone przez algorytm szybkie, takie zapychacze czasu, które w pewnym momencie właśnie były takim łatwym źródłem dopaminy. I w pewnym momencie po prostu mi to jakoś zaczęło przeszkadzać. No i postanowiłem z tego dosyć intensywnie zrezygnować.
Wezmę odrobinę medium. Używam werniksu retuszerskiego, żeby lepiej rozmieszać farbę. I stopniowo nakładam szkic. To jest kolejny autoportret i tutaj zainspirowało mnie światło, które zobaczyłam robiąc sobie zdjęcie. Taki żywy kolor, który zobaczyłam w cukrze w Lizaka. Dużo przyglądam się sobie w ostatnim czasie i próbuję rejestrować to, jak się zmieniam na przestrzeni lat. Lepiej się czuję mówiąc przez język wizualny niż słowami. Od dziecka rysunek był dla mnie jakimś sposobem na odpowiadanie sobie na pytania o świat i szukałam w tym jakiegoś ujścia dla emocji. Większość czasu w szkole tylko czekałam na ten moment, kiedy wreszcie będę mogła przyjść do domu, zrzucić plecak, zjeść obiad i się zaszyć w pokoju i robić swoje i budować ten swój świat. Myślę, że nie da się odpowiedzieć jedną pracą i to jest ciągły proces i ja zachowuję pracę z różnych lat i potem uważam za ciekawe porównywanie, jak moja percepcja się zmieniała na przestrzeni tych lat. Mogę dzięki pracom się konfrontować z moimi myślami, oglądać to, o czym myślę, nad czym się zastanawiam, a obecność tutaj na Akademii ma ten dodatkowy walor, że mogą się temu przyjrzeć też inne osoby i te prace mogą wejść w dialog z otoczeniem, z ludźmi dookoła, więc nie zostaje się w głowie. Takie szukanie odpowiedzi na pytania których nie mamy. Jak funkcjonować w relacjach na przykład.
Ja staram się pracować dosyć mocno terapeutycznie dla samego siebie w malarstwie. No i zamykam na tych płótnach zawsze jakieś sytuacje takie trudne, które aktualnie jakoś przerabiam. Te rzeczy, które teraz maluję, to są raczej sytuacje sprzed pół roku, ponieważ najpierw ja sobie radzę z tym na bieżąco i później takim trzeźwym spojrzeniem mogę na to zerknąć i to przedstawić już tak na spokojnie. Na przykład w zeszłym roku bardzo dużo opowiadałem o takim moim jakby etapie zmiany. W sensie w zeszłym roku zmieniłem miasto i uczelnię. W sensie miasto, w którym żyję i uczelnię, w której studiuję. No i wtedy byłem bardzo, bardzo pogubiony i bardzo, bardzo samotny. I dopiero teraz, jakby rok później czy kilka miesięcy później, mogłem na to spojrzeć takim trzeźwym okiem, że okej, było tak i tak, czułem się tak i tak, że też ta pustka, która jest na moich pracach niektórych, wynikała z tej pustki i w swojej przestrzeni życiowej, twórczej. Teraz oczywiście tak nie jest, to było tylko chwilowe i bardzo dużo mnie to nauczyło.
Mam wrażenie, że sama siebie uleczyć nie mogę. Bardziej przemalowanie tego, co chcę powiedzieć, takie wyrzucenie z siebie dużej ilości rzeczy. Na pewno działa to na mnie terapeutycznie, ale nie w sposób taki leczący, tylko bardziej w sposób, że jestem aktywna. Mogę te swoje myśli, przemyślenia jakoś wyrazić, co pomaga mi funkcjonować mimo wszystko.
W czasach mojej młodości epatowanie sobą, swoimi problemami, swoimi niesnaskami, to co dzisiaj nazywamy takim narcystycznym skoncentrowaniem się na samym sobie, było niesmaczne, czy uważane za niesmaczne. Pamiętam zdanie jednego z nauczycieli tutaj na Akademii. Nie lubię, jak artysta się ślini. To była reakcja na jedną pracę, którą jeden z naszych kolegów przyniósł. Dzisiaj tej śliny jest bardzo dużo w sztuce. Czy to jest dobrze, czy źle? W sztuce nie ma dobrze, czy źle. W sztuce jest, czy to jest prawdziwe, czy kłamliwe. Oczywiście są autentyczni i są też oszuści, no, jak zawsze. No, nie każdy, kto maluje, jest autentycznym artystą. Ja mam do czynienia tutaj na Akademii i z moimi studentami. Ja mam do czynienia z ludźmi przerażająco autentycznymi. Z ludźmi, którzy są też autentyczni w moich oczach, ponieważ ja wiem dużo więcej i znam ich dużo, dużo głębiej niż niezależny widz, prawda? Bo my rozmawiamy. Niestety przez tą funkcję lektorską strasznie mało teraz z nimi rozmawiam i to mi doskwiera, muszę powiedzieć. Tak osobiście mi to doskwiera. Jeżeli uda mi się na przykład zrobić czy przeprowadzić 3-4 rozmowy ze studentami. To jest tak, jak ja bym wrócił z podróży przez 3-4 różne planety.
Czego ja szukam wewnątrz? Spokoju. Na pewno. To jest najważniejsze chyba dla mnie. Tego szukam. Jakby moje życie jest bardzo dynamiczne, ale chcę je przeżywać bardzo spokojnie i bardzo świadomie, mimo tego ciągłego pośpiechu. Nie chcę z tego pośpiechu rezygnować, ale chcę bardziej spokojnie na to wszystko patrzeć i przeżywać.
Wezmę teraz bardziej szorstki pędzel. Używam go do tych partii, które chciałabym pozostawić bardziej szorstkie i takie z fakturą. nie chcę też przesadzać, że my się tak wszystkiego boimy, bo uważam, że obrazowanie tego to jest właśnie jakaś odwaga, jakaś próba, a próby są przejawem odwagi. Ale też myślę, że nie jest niczym nowym, że jest tyle niepewności w tym wczesnym wieku dorosłym, bo osiągamy ten wiek i nie jest tak, jak sobie to wyobrażaliśmy za dziecka. Jeszcze cały czas wiele spraw zostaje nierozstrzygniętych, gdzie będę mieszkać, gdzie będę pracować, z kim będę w relacji, w związku. To nie musi być od razu strach i lęk o przyszłość, tylko taka niepewność i potrzeba nam jakiejś odwagi do tego, żeby próbować odpowiadać sobie na te pytania. Największym moim marzeniem jest, żeby mieć warunki do tego, żeby pracować jako artystka. I nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy po prostu one będą, robię wszystko, żeby tak się stało.
Wierzę i dlatego ich uczę, że o ile zostaną autentyczni w tym, co robią, nie dadzą się zwieść, to z tego będzie dobro, bo z prawdy zawsze jest dobro. Są w każdym pokoleniu cwaniacy, którzy chcą zrobić karierę, a są wariaci i zakonnice, którzy chcą dokopać się do prawdy o samym sobie i o innych. Ja uczę jednej prawdy, takiej pozaartystycznej. Napominam moje studentki i studentów, że kariera artystyczna, której wszystkim życzę, jest narzędziem, a nie celem. I jeżeli to pojmą, to ich ratuje w tych najgorszych, najciemniejszych dniach, które na nich spadają zaraz po cudownym obronieniu cudownego dyplomu i idą w prawdziwy świat.
W reportażu wystąpili rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie profesor Andrzej Bednarczyk oraz studenci ASP Milan Ziętara, Oliwia Kałwa, Magdalena Pyla.